Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie w ten niedzielny wieczór. Zapraszam do wysłuchania i do udziału w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj, drodzy Państwo, temat rolnictwa. Co dalej z rolnikami i rolnictwem? O tym chcemy pomówić z Państwem i z naszymi gośćmi. A dzisiaj mamy większe grono gości, z czego się bardzo cieszymy. I tak, są z nami pan Jan Kazimierczak, rolnik, i też pan należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników, Producentów i Przetwórców Rolnych.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami pani Jolanta Andruszkiewicz, radna województwa warmińsko-mazurskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jest z nami pan Bogdan Aleksiejczuk, hodowca bydła mlecznego, rolnik, producent mleka. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, trwają już jakiś czas protest w Polsce, protest ogólnokrajowy rolników. Chcę panów zapytać, bo macie kontakty, panowie też, państwo w tym uczestniczycie na różne sposoby w tym proteście. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy i na granicach, i w kraju? Czy rolnicy nie są zmęczeni, czy jest odzew? Wiem, że było spotkanie w piątek w Ministerstwie Rolnictwa. Tutaj pan Jan Kazimierczak może, bardzo proszę.
Tak jest. Ja reprezentuję między innymi Okrąg Bydgoski, ale jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników rzeczywiście mam informacje dotyczące tego, co jest na granicy. Otóż nie dzieje się dobrze. Dzisiaj rolnicy nie wychodzą dlatego, że nie mają co robić w swoich gospodarstwach rolnych, lecz dlatego, że rak w tej chwili drąży gospodarstwo rolne i gospodarkę w Polsce. Otóż okazuje się, że Unia Europejska proponuje Europejski Zielony Ład, a my mówimy, że stop tej ustawie, która jest niszcząca. Mówi się i obserwujemy znaczący import do Polski z Ukrainy. Import ten to nie jest import rzeczywiście ukraińskich towarów, tylko agroholdingów, ogromnych przedsiębiorstw, które eksportują towar z Ukrainy, tam wyprodukowany, ale wcale nie zostawiają pieniędzy z podatków na tej Ukrainie. No i jeszcze ustawa Fit for 55, czyli ten pakiet klimatyczny, który Unia Europejska w ramach redukcji, planu redukcji emisji gazów cieplarnianych wciska do Polski i do wszystkich krajów Unii Europejskiej, co jest bardzo niebezpieczne dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego. Już we wtorek ma do Bydgoszczy przyjechać minister rolnictwa i rozwoju wsi. Czekamy gorąco na niego, dlatego że przygotowaliśmy nie tylko postulaty, ale i część gotowych rozwiązań, jak powinna wyglądać w tej chwili granica, jak ją zabezpieczyć.
Mówimy o kraju, czy mówimy o Unii Europejskiej?
Mówimy o kraju, ale ten kraj nie jest wyłączony. W tej chwili polityka jest bardziej globalna.
Nasza granica jest granicą Unii Europejskiej zarazem, a więc to się
dlatego
pokrywa.
Dlatego właśnie uważamy, że na granicę powinny wrócić kontyngenty celne. Czyli właśnie te kontyngenty, które miały miejsce przed tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Należy teraz wskazać, że na granicy rolnicy w tej chwili są cierpliwi, próbują pokazać, jaki jest problem i wskazują rzeczywiście na niestety przemyt. Przemyt zbóż oraz brak kontroli zbóż, kontroli fitosanitarnej. Jeden z naszych przyjaciół, rolnik o nazwisku Ojdana, Hubert, został wpisany na listę terrorystów w związku z tym, że na social mediach był bardzo aktywny i publikował zdjęcia i próbował nas uświadomić. Ja tutaj przedstawię do kamery zdjęcie zboża ukraińskiego. Chodzi o to, że jest to zboże niespełniające jakości tej, której wymagane w Unii Europejskiej. Zboże skażone często mykotoksynami, ponieważ mamy tutaj grzyb. Być może dioksynami również. Zboże, które zazwyczaj, które bezwzględnie powinno zostać zutylizowane, a nie przeznaczone do produkcji. Tymczasem tego rodzaju towar wjeżdża do Polski. Konkurencja w tej chwili z tymi agroholdingami jest szalenie nieuczciwa, bo z jednej strony zdjęliśmy bariery celne i Unia Europejska powiedziała, zapraszamy w kontekście również handlu mięsem, zapraszamy w kontekście miodu, zapraszamy również przedsiębiorców i przedsiębiorstwa transportowe. To jest bardzo ważne, dlatego że
grób, jaja, owoce miękkie, jest tak, dłuższa jest lista tych.
I tak się złożyło, że 20 w całej Polsce jest strajk generalny. Strajk generalny będzie polegał na tym, że branże się łączą. Chcemy pokazać światu, pokazać Unii Europejskiej, wywrzeć nacisk na naszych politykach, że natychmiast zmiany są potrzebne. Na granicy są potrzebne cła, a nasz przyjaciel Hubert Ojdana, który został wpisany na listę terrorystów, wymaga w tej chwili
ochrony. Przez kogo jest
ochrony?
Na listę?
Przez służby specjalne Ukrainy. Dość powiedzieć, że na tej liście znajdują się również osoby, które biorą udział w mordowaniu Ukraińców. Więc taka jest tego skala i powaga sytuacji. Nie godzimy się na to. Uważamy, że jeżeli ktoś występuje w obronie interesu polskiego, wskazując bohatersko na social mediach, co jest w dzisiejszym świecie dopuszczalne, możliwe, i upublicznia tego rodzaju akty przestępstw, które tam mają miejsce, ta osoba powinna być wręcz bohaterem, a nie osobą tak szalenie napiętnowaną.
Strajk generalny, na czym on będzie polegał?
Połączeniu wszystkich branż w całym województwie kujawsko-pomorskim, w całej Polsce, rolnicy, ale również...
Branż rolniczych?
Branży również transportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, branży pszczelarskiej, tych wszystkich, którzy dostrzegają w tej chwili problemy w związku z tą niedobrze uregulowaną polityką między naszymi krajami, między Unią Europejską, a krajem ukraińskim. I no cóż, nawet nie samą Ukrainą, tylko agroholdingami, bo w tym etapie należy jasno powiedzieć, że to agroholdingi czerpią zyski z kooperacji i z eksportu.
To sobie jeszcze zaraz wyjaśnimy właśnie cała ta struktura rolnictwa na Ukrainie, bo to nie jest takie, jak nieraz nam się może wydawać w pierwszej chwili. Mamy tutaj pytanie też to samo do pana Bogdana Aleksiejczuka. Warmia, Mazury, Rosja blisko. Tutaj też, jak też tam na wschodzie, tam w pana regionie wygląda ten protest rolniczy?
Przygotowania do protestu trwają. 20, tak jak pan Jan powiedział, również to będzie w naszym powiecie. 20 rolnicy z powiatu bartoszyckiego są przygotowani do blokowania drogi 51 w okolicach Ronda w miejscowości Plęsy. Potem będzie przejazd w kierunku elewaru przez Bartoszyce. Z powrotem powrót w to samo miejsce i na rondzie 20 Brygady Zmechanizowanej będzie też przejazd w kierunku starych PKS-ów i powrót z powrotem do miejsca zbiórki. Jest to, można powiedzieć, ostateczność, ponieważ rolnicy w tej sytuacji stanęli przed ścianą. Zbliża się kolejny sezon, gdzie można powiedzieć, sytuacja finansowa jest bardzo zła, ponieważ sporo zbóż z ubiegłorocznych żniw zalega w magazynach, bo rolnicy w większości przypadków sprzedawali tylko tą ilość zboża, która była niezbędna do pokrycia ich potrzeb w okresie jesiennym i zimowym. Większość magazynów jest pełna, także kolejne zbiory będziemy mieli za 5 miesięcy i praktycznie brak perspektyw sprzedaży tych zapasów, które po prostu są zgromadzone. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, można powiedzieć, że brak jakiejkolwiek perspektywy rozwiązania tego problemu, ponieważ tak w zasadzie ministerstwo nie ma pomysłu. Jest kwestia współczucia i zrozumienia sprawy, ale brakuje takich merytorycznych rozwiązań, które dawałyby szansę w perspektywie najbliższych dni, tygodni rozwiązania tego problemu.
Protest trwa już od 9 lutego, już więc półtora tygodnia trwa ten protest, a tu mówimy o strajku takim generalnym, a więc trudno to nazwać inaczej jak eskalacja tego protestu, a więc gdzieś, czy to jest wyrazem, to chcę zapytać.
Każdy dzień zwłoki jest to kolejne przeżycie każdego gospodarstwa domowego, które liczy na zmiany, na szybkie zmiany, a tego nie ma.
Dzisiaj został chyba w Dorohusku na przejściu granicznym wojewoda, wicewojewoda lubelski wygwizdany, a więc no, jest ta frustracja. I tu pan wspomniał, panie Bogdanie, o tych, no wiadomo, sprawy finansowe, utrzymanie, nierentowne gospodarstwa, koszty. Z tego co wiem, pani Jolanta Andruszkiewicz, radna sejmiku warmińsko-mazurskiego. Pani też zna tutaj tematykę kredytów, tutaj wsparcia tego finansowego rolników. Jak to wyglądało, jak to obecnie wygląda? Takim okiem eksperckim też poproszę.
Rolnicy od wielu lat, właściwie na nich ciążyła odpowiedzialność wszelkich reform i zmian. To na nich spoczywały te koszty przemian. Zwykle tak było. Ale minione lata jeszcze pokazały, że państwo brało udział w pomocy, pomagało rolnikom w sensie kredytów preferencyjnych. Dzisiaj sytuacja jest taka, te kredyty owszem są, z tym, że stopy procentowe zrobiły swoje. Koszty produkcji rolniczej wiemy, że bardzo podwyższyły się. Natomiast wiadomo, ceny zbóż, napływ ukraińskiego zboża spowodował, że ceny zbóż dla polskich rolników są no, niesatysfakcjonujące.
Ceny są sprzed 20 lat, w momencie, kiedy...
One wróciły tak do poziomu sprzed wielu lat.
Rozmawiałem z rolnikiem z Podkarpacia. Mówię, rok temu za tonę zboża, pszenicy dobrej jakości 1500 zł, w tym roku 800. Ale to musi być dobra pszenica.
No, tak się składa, że trochę będę polemizował w tym zakresie, bo zajmuję się również obserwacją giełdy rolnej i musimy powiedzieć, że świat jest w tej chwili globalny. To, co dzisiaj się dzieje, to jest Rosja. Rosja bardzo zainwestowała w swoje przedsiębiorstwa rolne i w tej chwili obserwujemy 100 milionów ton produkcji samej pszenicy pod kątem Rosji, 20 milionów produkuje Ukraina, a 12,5 w tej skali produkuje Polska. Rosja stała się eksporterem, wygrywa kontrakty na świecie. W tym kontekście właśnie jeszcze import ukraińskiego towaru, który nie spełnia równej jakości i on wchodzi do Polski, wchodzi do Unii Europejskiej, jest szalonym zagrożeniem dla nas. To w połączeniu z Zielonym Ładem jest istną katastrofą. Polskie rolnictwo i polscy przedsiębiorcy rolni, również ci, którzy produkują mięso, są zagrożeni w tej chwili.
No. Ale jeszcze, panie, żeby ten wątek tutaj kredytów dokończyć, bo to jest też, myślę, ważne dla naszych słuchaczy być może, jak to wygląda obecnie. Bardzo proszę.
W tej chwili, w tej sytuacji dostęp rolnika do kredytów jest też ograniczony. Dlatego, że nie każdego już stać na zaciągnięcie kredytu. I tutaj no, zdarzają się sytuacje takie dramatyczne, kiedy rolnik stoi przed decyzją budowy obory. Wiadomo, są to koszty wielomilionowe. Wymagany jest udział środków własnych w wysokości tam powiedzmy, nie wiem, 10-20% i jest to problem. A zresztą nawet jeśli ta inwestycja zostanie zrealizowana, to w sytuacji, kiedy ta niestabilność w rolnictwie jest tak duża i niestabilność cenowa, więc nie można niczego zaplanować. Taki kredyt jest zwykle na kilkanaście lat, więc problem jest wielki. Myślę, że on jeszcze będzie narastał. Stąd te protesty, to jest wyraz i determinacja rolników, również i przerażenie, co będzie dalej, bo najgorsza jest sytuacja wówczas, kiedy nie ma się takiej dłuższej perspektywy. Nie wiemy, co nas czeka dzisiaj w zasadzie.
Ten protest, o którym mówicie państwo, ten strajk generalnie 20 lutego, za kilka dni już, za pasem. Będzie tydzień przed posiedzeniem Unijnej Rady Ministrów do spraw Rolnictwa. Czy to też państwo oczekujecie, będzie taką formą presji na Brukselę?
No właśnie, że tak, bo uważamy, że każda forma tego przejawu, tego protestu, pokazywania i uświadomienia społeczeństwa, również polityków, zwłaszcza w kontekście wyborów, które niedawno będą, niedaleko będą, to jest duży wpływ, bo niestety to są zwierzęta polityczne, tak brzydko powiem, zwierzęta, które arytmetykę wyborczą mają wbudowaną w swoje mózgi i patrzą, jak społeczeństwo mówi i w ten sposób się dostosowują. Stąd właśnie protesty. Protesty również na drogach. Ja tylko korzystając, że mam głos, chciałem powiedzieć, że te protesty będziemy się starali jako rolnicy, jako branżę robić, żeby były jak najmniej uciążliwe dla społeczeństwa, ale jednakże, żeby one wywierały jak najsilniejszą presję naszych polityków. Dlaczego? Dlatego, że nasze państwo w tej chwili się wydaje jakby z papieru. Jeżeli spojrzymy na granicę i spojrzymy, że tam dzisiaj brakuje służb, brakuje kontroli fitosanitarnych, brakuje możliwości zweryfikowania towaru, który wjeżdża do Polski, no to gdzie jest niestety nasz rząd, gdzie jest minister, jeden, drugi, gdzie są służby za to odpowiedzialne, że rolnicy muszą poświęcać w tej chwili swoje życie, jak widać w kontekście naszych przyjaciół, którzy bohatersko tam występują i próbują blokować, a spotykają się niestety z przestępczym układem, który doprowadza do tego, że jest ten nielegalny, niekontrolowany import z Ukrainy. A nawet ten import, drodzy Państwo, który jest legalny, okazuje się, że nie spełnia tych samych parametrów, które musimy spełnić w Unii Europejskiej. Zatem mamy inne koszty do produkcji, a te koszty stanowczo wpływają na naszą konkurencyjność na rynku.
Oczywiście.
W piątek było spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa. Jak to Państwo to spotkanie oceniacie? Były tam różne też i minister, i służby były, różne celne i skarbowe.
Wspaniale, że są służby, ale cały czas brakuje konkretów. My mówimy o rzeczach oczywistych. Wiemy, że jest przemyt na linii. Wiemy, że należy wprowadzić natychmiast cła importowe na produkty z Ukrainy do Polski. Nie dlatego, że my mamy jakieś obawy wobec Ukraińców. My kochamy wręcz, powiedziałbym, naszych braci, bliźnich. My po prostu dostrzegamy, że ten interes wykorzystywany jest przez lobby, przez holdingi bezwzględnie zarejestrowane w innych państwach, które czerpią korzyści na garbie biednych Ukraińców,
którzy mają wojnę. Wspieranie rolnictwa ukraińskiego nie jest wspieraniem Ukrainy.
De facto, tak, ponieważ 80% terenów Ukrainy już jest przejęta przez agroholdingi. Agroholdingi mają, i tutaj jest bardzo ważna informacja, uwaga, po około 700 tysięcy hektarów, podczas gdy średnia gospodarstw rolnych w Polsce to jest 11,5 hektara. W Unii Europejskiej to jest 15 hektarów. Czechy mają około 120 hektarów, a Niemcy 65. Nasza konkurencyjność, zwłaszcza w kontekście obostrzeń i norm, które musimy spełnić, jest żadna w kontekście Ukrainy, która może nam eksportować towar bez kontroli.
Tutaj właśnie pytanie pojawia się bardzo często w wypowiedziach państwa, też rolników stojących na granicach, które gdzieś można przeczytać, że pytanie o wiarygodność dokumentów, które figurują. Tak? Inny stan jest w dokumentach zadeklarowany towaru, a inny jest skład towaru wwozionego. Panie Bogdanie.
To znaczy informacje od nawet kierowców, którzy przewożą te towary, to są takie, że jaki chcesz dokument, taki otrzymasz. Także jaka będzie ilość białka, czy gęstość, czy wilgotność, to wszystko będzie tak jak trzeba. Jak chcesz, to taki dokument dostaniesz. Jest to niesamowite. Te informacje, które dostają właśnie nasi koledzy bezpośrednio będąc na granicy, to jest niesamowita informacja dla nas, dla rządzących, jak naprawdę funkcjonują służby, w cudzysłowie nie funkcjonują. I można powiedzieć, że ten problem, jeśli nie będzie szybko rozwiązany natychmiast, to może doprowadzić do wielkiej eskalacji. Akurat jestem z powiatu bartoszyckiego, gdzie w 99 roku doszło do użycia siły prewencji w stosunku do rolników, którzy oczekiwali przed elewatorem na sprzedaż zboża. Było to wzdłuż drogi 51 i została użyta siła. Duża ilość policjantów ucierpiała, to znaczy była bezpośrednia bójka. Potem próbowano znaleźć wytłumaczenie tego wszystkiego, że to niedobrzy chuligani, co było bzdurą, bo rolnicy stali obok osiedla i oczekiwali na sprzedaż tego ziarna, które praktycznie było utrudnione, ponieważ elewatory były w okresie żniw zamykane bardzo wcześnie, co utrudniało możliwości sprzedaży. Wtedy mieszkańcy pochodzący ze wsi wstawili się, można powiedzieć, za tych oczekujących rolników i doszło do wydarzeń niesamowitych. Po prostu myślę, że takiej konfrontacji na pewno nikt nie chce teraz, a ta eskalacja, która może nastąpić, która następuje, do tego zmierza. Także to jest jeszcze chwila, że można to wszystko odwrócić, jeżeli będzie wola.
Tu mówimy, panowie, o jakichś blokadach, cłach na towary wożone z Ukrainy, ale przecież niedawno Unia Europejska przedłużyła to handel bezcłowy z Ukrainą do czerwca 25.
No właśnie, i tu jest klucz problemu.
No właśnie.
Okazuje się, że...
Być może stąd Ukraina z nami nie chce rozmawiać dwustronnie.
To musimy
uznaje, że skoro jest
to nie Ukraina, to holdingi. To są holdingi.
Mówi o ministrze rolnictwa.
A minister rolnictwa ma udziały w holdingach właśnie związanych z branżą zbożową i z eksportem, dlatego to wszystko się łączy.
Ukrainy,
tak jest. I to tak wygląda na to, że...
I pan ma na to dowody, mówiąc takie słowa?
Mamy informacje, które potwierdzają się. Proszę spojrzeć, że w rajach podatkowych, chociażby na Cyprze, jest zarejestrowana...
Informacje wiarygodne, tak?
Wierzę w to, że wiarygodne. Podawane są w internecie publicznie, chociażby rejestracja spółek związanych z handlem mięsem, spółki MHP, która to eksportuje, uwaga, przed wojną do Polski eksportowała i do Unii Europejskiej 80 tysięcy ton mięsa, a w tej chwili produkuje 250 tysięcy ton mięsa. Ta spółka jest zarejestrowana na Cyprze. Najprawdopodobniej należy do jakiegoś ukraińskiego oligarchy, a kto za nim stoi? Kto wie, możemy się tylko domyślać, że finansjera światowa, a może fundusze kapitałowe.
Pan powiedział nazwisko pewnego człowieka konkretnie.
Nie, wypowiedziałem firmę MHP, która to jest firmą publicznie znaną, zarejestrowaną na Cyprze, która w świecie, w branży produkcji mięsa odgrywa szalone istotne znaczenie. I mamy tutaj adekwatny, istotny przykład, że to nie jest interes Ukrainy, tylko pieniądze, które ta firma zarabia, wyprowadza za granicę Ukrainy. I po raz kolejny chciałoby się pomagać i uwzględnić interes Ukraińców, tych podstawowych, biednych, którzy cierpią. Ale my mówimy cały czas o przemyśle agroholdingów.
Mhm. Jak panowie widzicie w takim razie, było niedawno blokada jednostronna Polski wwozu towarów. Czy jest na to perspektywa? Jak wynika z rozmów z ministerstwem, ze stroną rządową tutaj? Czy jest taka otwartość? Z tego, co widzimy, minister Siekierski ma być w Bydgoszczy, był na granicy, tak? Jego zastępcy też jeżdżą i troszkę biorą tak jakby sami są zdziwieni tą sytuacją, jakby oni sami chcieli stanąć na barykadach i protestować. Takie sprawiają wrażenie.
O czym świadczy?
O czym świadczy właśnie.
Przepraszam, ale minister jeden z drugim nie jest od tego, żeby plombować...
Nam chodzi o sprawczość ministra w Brukseli, tak?
Ja rozumiem, ale jest jakaś ona niewielka. Jeżeli ja obserwuję ministra, który biega po wagonach i sprawdza, czy za 3 złote plomba jest dobrze zabezpieczona, to nie jest jego rola. Jego rolą jest pracować systemowo i wprowadzać takie zmiany systemowe i tak lobbować w Brukseli dokładnie, żeby tam zachodziły zmiany. Także oczekujemy od pana ministra jednego drugiego, od całego rządu, bo sprawa jest bardzo poważna. To jest sprawa stanu i racji bytu, bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Także, drodzy panowie, bierzcie się do roboty, ponieważ rolnicy i branże wspomniane są zdeterminowane tego, żeby bronić interesu narodowego Polski.
W tym tygodniu posiedzenie rządu będzie i też mają być te sprawy omawiane z tego, co minister Siekierski zadeklarował w piątek na spotkaniu, po spotkaniu z rolnikami, a więc też zobaczymy. Pytanie też, tu panowie mówiliście państwo, w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy te ustępstwa, które gdzieś tam jakieś tam nastąpiły, jeśli chodzi o Brukselę, o Zielony Ład, o politykę rolną, czy one są faktyczne, czy są taktyczne, te ustępstwa? Co będzie po czerwcu?
Bardzo dobre pytanie. Pewnie ja nie czuję się ekspertem, jestem rolnikiem, obserwuję ten rynek od dołu, powiedzmy. Jednak czasem mamy wrażenie, że politycy nami manipulują i to na różnych obszarach, na różnych wysokościach. Ewidentnie widzimy, że decyzje Komisji Europejskiej nie zawsze są podyktowane dobrem Europy, rolników europejskich. Tego znamiennym i bardzo mocnym dowodem są rolnicy, którzy protestują nie tylko w Polsce. We Francji są bardzo zaostrzone protesty, w Niemczech, w Belgii, w Holandii. Te wszystkie protesty nie są bez przyczyny. Jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt. Mówi się o porozumieniu handlowym Mercosur. Mercosur jest to porozumienie z Ameryką Łacińską a Unią Europejską o wolnym handlu, o handlu związanym z produktami rolno-spożywczymi. Czyli znowu mamy do czynienia z miejscem, które nie spełnia norm epizootycznych, sanitarnych, tych samych wymogów, które się stawia Unii Europejskiej i rolnikom tutaj trzeba jasno...
A może właśnie o to chodzi? U nas zwijanie rolnictwa i import rolnictwa z Nowej Zelandii, z Ameryki Południowej, nie wiem skąd jeszcze...
No właśnie. I to pozostaje pytanie dość retoryczne, ale trudno się nie zgodzić z tym pytaniem, z jego założeniem. Czy o to nie chodzi?
Proszę Państwa, tutaj wątek nam się rozwinął bardzo ważny, bardzo gorący, palący tutaj rolnictwo. Granica ukraińska, tak to powiedzmy tutaj, racje polsko-ukraińskie, rolnicze. Czy holdingi tutaj oczywiście, ale mówimy w skrócie. Ale inny wątek nam się pojawia, proszę Państwa. Co dalej z innymi branżami rolnictwa? Myślę tutaj o branżę tutaj hodowlaną, tak? Mówimy, pojawia się nam coś na kształt piątki dla zwierząt, jakby w kawałkach, salami troszkę, tak? Po kawałku zwijanie branży hodowlanej, jaka branża kolejna będzie zwijana, tak?
Nie dalej niż 2 tygodnie temu odbyło się posiedzenie parlamentarne do spraw likwidacji zwierząt futerkowych. ten hejt na rolnictwo, który tam był, nie spotkałem się z takim nigdy wcześniej. To woła o pomstę. Rzeczywiście siedzą tam posłanki skrajnej lewicy, organizacji zielonych przedstawiciele i niestety piorą sobie wzajemnie mózg, mówiąc na przykład, że zwierzęta futerkowe w Polsce muszą zostać zlikwidowane jednoznacznie. Jest to 1 300 000 000 do budżetu państwa.
Czy hodowla, nie zwierzęta.
Hodowla, ale jakkolwiek cała ta hodowla, no tak, może to pewien skrót. Nie powinno się tak robić. Padło nawet pytanie, a dlaczego państwo nie chcecie zlikwidować królików, które też są hodowane w kratce?
Okazuje się, już są, wiadomo, wszem i wobec wiemy, że w Polsce są gwałcone krowy na przykład, tak? Żeby
zyskać mleko. Tam padł pomysł.
A więc może krowy zlikwidujemy, tak?
Żeby w celu likwidacji metanu zakładać maski krową na odbyt oraz gęby, po to, żeby ograniczyć gazy cieplarniane, ograniczyć metan, który jest wydychany. Także hipokryzji tam jest i takiego cynizmu szczyt.
To jest sposób na to, żeby politycy też ograniczyli przeloty swoimi odrzutowcami, żeby zmniejszyć też emisję. Także myślę, że każdy kij ma dwa końce.
Ale odrzutowce prywatne, Lamborghini i Ferrari są wyłączone z programu Fit for 55. Tutaj to się nie wlicza do CO2.
Sprawiedliwe rozwiązanie.
Takie są decyzje Parlamentu Europejskiego tutaj, tak? Czy macie państwo kontakty z innymi rolnikami z innych krajów europejskich protestujących w tym czasie też?
Ja istotnie tak. Rolnicy holenderscy, niemieccy, francuscy są oburzeni sytuacją. Uważają, że jest to spisek, dokładnie spisek na bezpieczeństwo żywnościowe również Europy, już nie tylko naszego kraju, Polski. Wszyscy razem się łączymy, stąd tam są tak zaostrzone protesty. Jednak prawo pozwala tam jeszcze bardziej definiować tą swoją obywatelskość i suwerenność. Wszyscy wspólnie walczymy o ten sam interes. Dlatego za tym cłem i kontyngentami na cło do Europy są wszystkie właściwie branże związane z rolnictwem. No cóż, rolnicy są tam również oburzeni.
Drodzy państwo, pora na naszych telewidzów, radiosłuchaczy. Chcę zaprosić teraz naszych właśnie telewidzów do udziału w naszej rozmowie. Przypomnę numery telefonów do studia, a mówimy o rolnictwie. Co dalej z rolnikami i z rolnictwem? Telefony, drodzy państwo, 56 657 0011 to Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery mamy do dyspozycji. 536 600 300 oraz 536 600 400. I dla naszych telewidzów z zagranicy dzwoniących 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Oczekujemy, telefony już są do państwa dyspozycji. Naszymi gośćmi są rolnicy. Jest pan Jan Kazimierczak, rolnik, również członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników, Producentów i Przetwórców Rolnych. Jest pani Joranta Andruszkiewicz, radna województwa warmińsko-mazurskiego i pan Bogdan Aleksiejczuk, hodowca bydła mlecznego, rolnik, producent mleka. I oczekujemy na państwa głosy, pytania czy doświadczenia. Drodzy państwo, krok wydaje się, że wstecz, który zrobiła Komisja Europejska, wycofała się z nakazu ugorowania 4% ziemi uprawnej. Jak to państwo odbieracie jako środowisko rolnicze? Jest to jakiś znaczący...
Ksiądz redaktor zadał takie pytanie, czy to jest zabawa w politykę, ponieważ zbliżają się wybory, czy istotnie jest to podyktowane zmianą ich mentalności i światopoglądu. Obawiam się jednak, że mamy do czynienia z tym pierwszym, że jest to chwilowa zmiana, ale nic nec Herkules contra plures. Myślę, że dzięki naszemu publicznemu działaniu, dzięki tym strajkom, protestom, mówię o odwadze i mówieniu o tym problemie, von der Leyen, która jest pewną twarzą, i Wojciechowski tego problemu unijnego, wycofali się z tego. Istotnie tak. To dobrze.
Mamy telefon, mamy pierwszego telewidza. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Konrad Krupiński.
Szczęść Boże, witam panie.
Rolnik z okolic Olecka, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry,
słuchamy.
Panie redaktorze.
Słuchamy, bardzo proszę panie Konradzie.
No właśnie. Jakie było pytanie wcześniej, można poprosić? Wcześniej było.
Chcemy też usłyszeć, tutaj pan dzwoni z Warmińsko-Mazurskiego województwa. No, jakie są nastroje wśród rolników? Jaka pana osobiście też jest tutaj refleksja na temat przyszłości rolnictwa? Też trwa protest rolniczy już od półtora tygodnia. Jak przebiega pana ocena z pana perspektywy?
Witam jeszcze raz. Muszę powiedzieć, że nastroje na wsi są bardzo bojowe i gorące. Myślę, że od wielu, wielu lat nie było takiego poruszenia i niezadowolenia rolników na polskiej wsi. Te protesty, które organizowałem sam w Olecku 9 lutego, teraz 20 będziemy blokować drogę wojewódzką, 22 drogę krajową. Wiem, że będą przejazdy w Wełku, w Suwałkach, w Augustowie będzie blokada 24 godziny, w Jeżewie pod Białymstokiem będzie blokada 48 godzin ESI. To jest wypadkowa sytuacja, która panuje na polskiej wsi. Tak naprawdę wieloletni brak polityki rolnej, antyrolnicza polityka Unii Europejskiej, które założenia Zielonego Ładu, które nie weszły tydzień temu, dwa, tylko dwa lata temu, można powiedzieć. Rok temu uważam, że te strajki powinny już się odbyć. Osoby, które w otoczeniu ministerstwa, związki zawodowe, izby, tak naprawdę one wtedy to akceptowały, można powiedzieć, brutalnie klepały. Teraz, gdy rolnicy to poczuli na własnym gospodarstwie, na własnym polu, naprawdę są wzburzeni. Sytuacja ze wschodnią granicą. Jeszcze rok temu w żadnej telewizji nikt nie można było powiedzieć o tym, jak ukraiński, można powiedzieć brzydko, gnój wjeżdża do tego kraju. Zboże nie wyglądające jak zboże, tylko za przeproszeniem, przepraszam, jak gnój. Dosłownie wjeżdża do naszego kraju. Byliśmy wtedy wyzywani od ruskich onut i to było nagminne. Teraz dopiero nagle jest zmiana. Były rząd tak naprawdę ma najwięcej. Powinien za to odpowiedzieć, bo to oni odpowiedzialni za przyjęcie KPS-u. To tamta ekipa w Europarlamencie głosowała za kamieniami, za zieloną polityką, a teraz nagle, gdy straciła władzę, mówi innym głosem. No i to jest wykładnisza, tak? My tak naprawdę chłopi żywią i bronią. I te słowa znowu na przestrzeni lat są bardzo aktualne i nic nowego, tak? My walczymy o swoje gospodarstwo, ale tak naprawdę walczymy o państwo, o bezpieczeństwo żywnościowe tego kraju i można powiedzieć części Europy. Towarem eksportowym jest polska zdrowa, wysokiej jakości żywność, która tak naprawdę towarem z Ukrainy nie spełniającym żadnych norm, takich jakie nas obowiązują, zalewa nasz rynek. My nie jesteśmy w stanie konkurować i to nie jest nawet możliwa konkurencja, jeżeli są na faktury za pszenicę 51 zł za tonę. To są po prostu absurdalne ceny, ale tak jak te zboże jest produkowane, nikt u nas w kraju tak nie może produkować. Tam są stosowane substancje od 20 lat zakazane. Tam nie obowiązują żadne normy, które obowiązują polskiego rolnika. Jeżeli Unia mówi, że jest równość, że mamy praworządność, to gdzie to jest? To są jakieś 2-3 prędkości światła.
Agroholdingi ukraińskie tutaj
zarejestrowane w Cyprze, w Holandii, w Beneluxie, w Stanach zalewają nasz rynek. No sytuacja z kilku dni. Rolnik z Białegostoku pokazał, jak wygląda kukurydza, rzepa, który wjeżdża do kraju. Drugiego dnia jest wpisany na ukraińską listę osób do, brutalnie powiedzieć, do odstrzelenia wrogów narodu ukraińskiego. No to my już w tym kraju tak naprawdę jako rolnicy chyba niedługo nie będziemy mogli nic powiedzieć. Dzisiaj policja stoi w kordonie i pilnuje właśnie te wagony, żeby rolnicy inni nie mogli pójść zobaczyć, wysypać tego towaru, który nie nadaje się, że tak powiem, ani na paszę, nawet można powiedzieć do pieca, bo się rozkłada. Można powiedzieć towar na pole, tak? Jako nawóz, a nie jako...
Panie Konradzie, mam pytanie. Halo? Tak? Słyszymy się. Pan mieszka tam w tym rejonie, gdzie też idzie ten transport tranzytem, jak to było, ma być przynajmniej, tak, na Litwę, między innymi do Kłajpedy, do portu, tak? Czy
tak, ale panie redaktorze,
jak to wygląda?
Ten proceder, to nie proceder, to ten tranzyt cały czas towarowy idzie, wahadła wagonów jadą na Kłajpedę, wracają i potem z Litwy wjeżdża towar jako już litewski, wjeżdża towar ze Słowacji jako słowacki. Przecież były sytuacje, że pracownicy kontroli skarbowej opowiadali, że jechali przez całą Polskę w konwojem, do Odry, na granicy zawracali się i ciężarówka na rondzie w Niemczech wjeżdżała z powrotem bez obstawy już jako towar niemiecki. No.
Ten sam towar jest wywożony i wwożony ponownie jako inny towar innego pochodzenia.
W ogóle tak naprawdę nikt nie kontroluje. Teraz wyciekła lista hańby firm, które skupywały te zboża. Myślę, że będą wypływać kolejne listy, bo ta lista jest tylko do listopada. Cały czas to się dzieje. Kolejni ministrowie się zmieniają, a naprawdę działań żadnych nie ma. My oczekujemy tak naprawdę trzy te postulaty. Wycofanie się z polityki Zielonego Ładu i żeby ta polityka była prorolnicza, a nie polityka, która ma nas, tak powiem, jeszcze bardziej ograniczyć i zablokować. No, zamknięcie granic z Ukrainą na towary, które nie spełniają norm Unii Europejskiej, które ma dla rolników w Unii.
Zrównanie oczekiwań, jeśli chodzi o normy, pan tutaj mówi.
Normy i po prostu limity, kontyngenty, bo tak naprawdę dzięki tej wojnie do tej pory eksport Ukrainy był przez Morze Czarne, przez porty, przez wojnę, niby zablokowane korytarze musimy przez Polskę. I tak naprawdę teraz Ukraina, agroholdingi mają dwa kanały. Nadal przez Morze Czarne i dodatkowo teraz kanał na Polskę, przez Polskę do na port do Gdańska, tylko tak naprawdę ten towar po trasie gdzieś ubywa. Jesteśmy zasypani towarem, ceny pszenicy obecnie, rzepaku nie pokrywają kosztów produkcji. Sieci handlowe wykorzystują sytuację z mlekiem. Jeżeli teraz sieć handlowa mówi, że oferuje w promocji 1,65 zł za 3,2 mleko, gdzie koszt produkcji to jest 1,82 zł, no to o czym jest mowa? Za chwilę mleko rolnik otrzyma złotówkę, 1,20 zł i nikt go, tak naprawdę nas rolników za chwilę nie będzie, bo nikt nie wytrzyma produkować poniżej kosztu. My nie mamy z czego dokładać. My walczymy o swój byt, o byt dla naszych dzieci i o państwa, o konsumentów, abyście mogli nadal kupować zdrową, wysokiej jakości żywność. Proszę o przekazanie szerszemu gronu tutaj słuchaczy, widzów, że to my nie walczymy dla przyjemności, my nie strajkujemy, nie wychodzimy na tory, na drogę, my nie chcemy mieszkać na drodze, ale jesteśmy zmuszeni. My chcemy godziwie pracować w swoich gospodarstwach, ojcowiznać i produkować nadal zdrowej, wysokiej jakości żywność dla państwa, dla waszych dzieci, dla waszych rodzin.
Dziękuję bardzo, panie Konradzie, za tę taką szeroką tutaj perspektywę, wypowiedź. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji i mam nadzieję, że jeszcze zaprosicie państwo, aby móc powiedzieć o problemach wsi, bo tak naprawdę jest problem z dotarciem do społeczeństwa, tak?
Tak, temat rolnictwa u nas jest stałym tematem.
9 lutego muszę powiedzieć, że mimo wszystko społeczeństwo bardzo pozytywnie podchodziło do protestujących rolników i naprawdę oni zaczynają dostrzegać ten problem żywności z Ukrainy niespełniającej norm. Tak naprawdę też jest problem dla konsumentów, bo na opakowaniach nie wiadomo, skąd jest kupiony towar, skąd pochodzi, na jakich normach został wyprodukowany.
Tak, to już mówiliśmy o tym. Rozumiem. Panie Konradzie, rozumiem. Już pan to powiedział jasno. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
Dziękuję.
Kłaniam się. Tutaj, panie Budanie, tutaj pan Konrad powiedział też o mleku. To jest pana branża. Jak to wygląda tak z tej perspektywy?
Wygląda bardzo źle. Na przykładzie powiatu bartoszyckiego. 29 lat temu w powiecie bartoszyckim mieliśmy 50 tysięcy sztuk bydła. Teraz aktualnie jest to ilość 16 tysięcy. Mieliśmy dwie spółdzielnie mleczarskie z oddziałami zamiejscowymi również w powiecie bartoszyckim. Była spółdzielnia w Bartoszycach i w Górowie i Ławeckim. Górowo posiadało jeszcze swój dodatkowy zakład w Sognitach, Bartoszyce w Sępopolu. Teraz nie ma tych zakładów, wszystko jest zlikwidowane. Nie funkcjonuje w ogóle żadna infrastruktura, ponieważ zostało to zburzone. Tak samo można powiedzieć, że w kontekście wsi. Wieś, w której są zwierzęta, rozwija się w pewien sposób, są prowadzone inwestycje. Widać, że to jest wieś aktywna, żyjąca. W przypadku tych miejscowości w okolicach ci producenci się zestarzeli albo już te zwierzęta zostały sprzedane i można powiedzieć, że problem zanika, to znaczy zanika w ten sposób, że Wieś się strasznie zmieniła w kontekście tych ostatnich 25 lat. Na przykładzie też powiatu bartoszyńskiego mogę powiedzieć, że nie ma żadnego zakładu ubojowego. Było wcześniej 7 zakładów, teraz nie ma żadnego. Powiat kętrzyński, lidzbarski, bartoszycki, braniewski, nie ma żadnej rzeźni. To jest dramat, to jest niesamowita rzecz, ale tak wygląda nasza aktualna rzeczywistość. Można powiedzieć, że się wszyscy zachłysnęliśmy Unią Europejską, że Unia to jest takie wielkie dobrodziejstwo, ale niespostrzeżenie zmieniła się nasza rzeczywistość, gdzie można powiedzieć, zostaliśmy zdziesiątkowani, ponieważ te gospodarstwa się w jakiś sposób naturalny powiększyły, dokapitalizowały, ale teraz przy braku opłacalności jest dramatyczna sytuacja, bo właściciele tych gospodarstw czują, że za moment ktoś sięgnie po ich grunt, czy to będzie bank, czy to będzie firma finansowa, czy jakaś inna korporacyjna firma, która ich wyruguje z tej ziemi. I to jest, można powiedzieć, główne zagrożenie obecnej sytuacji. Ci młodzi rolnicy są świadomi, że zostali wpuszczeni w maliny przy takim rozchuśtanym rynku, gdzie w jednym roku mamy cenę nawozów wywindowaną maksymalnie. Potem mamy bardzo niską cenę skupu płodów, gdzie w pewnym momencie się robi straszna luka finansowa i te gospodarstwa popadają w potężne tarapaty finansowe. Także...
Mówimy często o ludziach, najczęściej o ludziach młodych, którzy weszli w rolnictwo z takim impetem, z nadziejami, że to będzie ich pasja, praca, życiowa, utrzymanie, a więc wielkohektarowe
gospodarstwa. Ale to już się powtarza, że każdy rok, gdzie można sprzedać, dobrze spieniężyć produkcję, czy to będzie produkcja mleka, czy produkcja zboża, pojawiają się zaraz firmy handlowe, które dysponują sprzętem, nowymi technologiami, podsyłają umowy do podpisania i można powiedzieć, ten rolnik no, chętnie kupuje to, ponieważ w tym momencie go stać. Ale za jakiś czas, kiedy się zmienia koniunktura, cena spada, nikt się nie zajmuje tym rolnikiem. On zostaje sam z problemem.
Z kredytem.
Tak jest.
Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Halo, tak, witamy pana.
Szczęść Boże. Kazimierz Wasilewski z województwa warmińsko-mazurskiego.
Witam panie Kazimierzu.
Ja chciałbym tylko jedną rzecz podpowiedzieć rolnikom. Mianowicie chodzi o taką rzecz. Rolnicy nie mogą liczyć na to, że dowiedzą się, kto odbiera w Polsce te towary z Ukrainy, z tych holdingów. Prosta sprawa. Trzeba po prostu zrobić taką rzecz. Pojechać za tirem, zobaczyć, kto w Polsce kupuje ten towar, bo gdyby nie było chętnych, którzy kupują te towary, nie byłoby tego transportu lewego, nazwijmy sobie tak. Przy okazji pozdrawiam pana Bogdana Aleksiewicza, kiedyś w Izbie Rolniczej pracowaliśmy razem. To jest tylko ta moja jedna, jedyna podpowiedź, żeby dojść do tego, kto kupuje w Polsce te towary. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. A chyba, drodzy Państwo, chyba rolnicy na miejscu wiedzą, kto to zboże kupuje.
Bardzo często wiedzą, ale...
A im te poliszynela chyba.
Bardzo często wiedzą, ale rynek jest globalny i trzeba o tym jasno mówić. Jedna z największych firm na świecie to jest firma, która kupuje w Polsce. To jest 60% całego obrotu zbożem w Polsce kupuje jeden podmiot. Kolejny podmiot kupuje 8% tego udziału w rynku. Tutaj przed chwilą wybrzmiał też problem opłacalności w produkcji mleka chociażby. No, drodzy Państwo, przecież my kupujemy soję, często zmodyfikowaną genetycznie, innej nie ma, innego wymiaru, z krajów Ameryki Łacińskiej. Kiedy Unia Europejska wprowadziła w ramach swojego lobbingu zakaz skarmienia mączkami mięsno-kostnymi w skarmieniu krzyżowym, co jest zupełnie nieracjonalne, koszt produkcji paszy stanowczo wzrósł. Podczas gdy chociażby z Ukrainy, z krajów Mercosuru kupujemy to samo towar, zwierzęta i wszelkie pochodne wyprodukowane przy użyciu tego rodzaju paszy białkowej. Inaczej mówiąc, tak obrazowo, w cudzysłowie, tutaj 1 kg paszy w Polsce kosztuje 5 zł, a na Ukrainie 1 zł. Jak tutaj kooperować, jak konkurować? To nie wszystko. Nie znamy pochodzenia, nie wiemy w jaki sposób tam zwierzęta zostały zaszczepione, leczone. Jak wygląda produkcja i dobrostan tych zwierząt? jaką paszą zostają karmione. To jest całkiem złożony problem, który Unia Europejska traktuje niepoważnie i dopuszcza, byśmy byli ofiarą i beneficjentem importu z zagranicy, a jednocześnie byśmy niszczyli swoje rolnictwo.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Karłowic, to jest województwo opolskie. Ja już jestem wiekową panią, mam 73 lata, jestem działaczem Solidarności, zakładałam Solidarność na Opolszczyźnie. Boleję na tym, co się teraz dzieje w naszym państwie. Ja już nie jestem czynnym rolnikiem, bo już dawno takich małych jak ja wykończono. Ale teraz się dobrano do tych większych rolników. Ja tą sytuację 20 lat temu przewidziałam, walcząc o polskie cukrownie w Łosiowie i o polską ziemię. Mówiłam rolnikom 20 lat temu, jeżeli nie będziecie mieli silnej organizacji związkowej, jeżeli nie będziecie mieli silnego bytu politycznego, własnego, to przegracie los, bo myśmy już przegrali. Boleję, jeszcze raz proszę, popieram was z całego serca. W gminie tutaj chłopi się zorganizowali, jutro jadą do Opola pod urząd wojewódzki i z całego województwa. Ale to jest okej. Wy musicie się zorganizować, mieć swój byt polityczny, mieć swój silny związek idą wybory i trzeba, żeby rolnicy wreszcie przejęli ster w Polsce, żeby rządzili Polską, a nie z cudzego bytu, na przykład z PiS-u czy tam z innego. Szczęść Boże, wszystkim życzę.
Szczęść Boże, panie Lidzie.
Boleje mi serce, płaczę jak was słyszę i walczcie o Polskę, bo Polska ginie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, panie Nino. No właśnie, drodzy państwo, przyjdzie wiosna, trzeba będzie jechać w pole. Przyjdą wybory do Parlamentu Europejskiego. Po wyborach będzie pewnie mniejsza wrażliwość na słuchanie w Brukseli protestujących. Pytanie pani Aliny, czy rolnicy się organizują? Czy jest taki plan, czy to już się dzieje, taka właśnie organizacja? No właśnie tu jest, no jak to wygląda? Długofalowa strategia rolników.
Rzeczywiście u rolników brakuje lobbingu. Tego lobbingu, który bardzo często dobrze funkcjonuje w krajach zachodu, chociażby we Francji, kiedy są dwie bardzo silne organizacje i one mają znaczący głos w Parlamencie Europejskim, kiedy stać ich na to, żeby wyselekcjonować takie osoby, które idą i lobbują. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo pani przedmówczyni bardzo autentycznie brzmiała. Ja muszę powiedzieć, że nie dalej niż wczoraj miałem rozmowę z rolnikiem, który powiedział mi, że on wychodzi właśnie na zewnątrz, na swoje podwórko, na swoje pole, bo on czuje zapach tych roślin. Otóż rolnictwo dzisiejsze to jest w dalszym ciągu pasja. Ludzie kochają tę ziemię, kochają produkcję roślinną, zwierzęcą. Oni czują misję. To jest rzecz niezwykła. Myślę, że nie w każdej branży możemy się tym pochwalić. Właśnie tą pasją i sercem i zaangażowaniem. Stąd bardzo często rolnicy nie patrzą na koszt swojej pracy, będąc producentami. Czasami pracują wiele godzin i nie mają za to godnie zapłacone, a mimo wszystko dalej przy tym trwają. Natomiast jest to niezwykłe i niesamowite, że z taką radością można powiedzieć, że zboże pachnie, że ziemia pachnie, że te rośliny, które są na polu, zachwycają. I tak rzeczywiście jest.
Choć troszkę chyba mamy obecnie taką próbę gdzieś takich odbierania dobrego imienia rolnikom, że to są tak radykałowie, tak, którzy męczą zwierzęta, zatruwają środowisko, klimat, powietrze i tak dalej. Chyba takie odbieranie trochę godności rolnikom gdzieś.
Nasze stowarzyszenie analizowało kiedyś, jak to się dzieje, że tak silne narzędzia satotechniczne są wycelowane w branżę rolną, nie tylko tą futerkową, również mowa o trzodzie chlewnej, o bydle, o drobiu. Zatem wszystkich tych aspektach, które są bardzo istotne i zapewniają nam zdrową żywność polską, europejską. Okazuje się, że fundacje, te których tutaj nas już nie będę wymieniał, bo nie chciałbym ich reklamować, fundacje organizacji zielonych, są dofinansowywane bardzo często, uwaga, z Doliny Krzemowej, przykład, 3 miliony dolarów na walkę z hodowlą kur w Polsce i na Ukrainie, ze wschodu, również nawet szef Rosji przyznał się do tego, że organizacje jego wpływały na to również, żeby kreować politykę i kreować świadomość umysłów w Polsce i Europie. No, na tym zależy wielu służbom, wielu rządom. To jest interes gospodarczy, o który walczymy.
I ze wschodu, i z zachodu. Tak jest. Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Jeszcze Boże.
Szczęść Boże panu. Pana imię możemy poprosić?
Aleksander.
Witamy i słuchamy.
Ja bardzo tak krótko chciałem pozdrowić wszystkich. Pozdrawiam ojca. I mam takie powiedzenie, albo tak myślę, że dopóki rolnika i rolnictwa nie uzna się jako najwyższe dobro narodowe, to naprawdę nigdy w Polsce nie będzie dobrze. I tak po prostu myślę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Pytanie do pani Jolanty Andruszkiewicz. Pani zasiada w sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Pani ma taką też perspektywę szerszą, całego województwa, tak możemy powiedzieć. Jak wygląda tutaj sytuacja wspierania rolników, potrzeby ich wspierania rolników? Tutaj mówił pan Bogdan o tym zamykaniu zakładów, a więc możemy domniemywać, że jakieś zubożenie też odbywa się. Chodzi, takie moje pytanie, właśnie rejon taki bardziej rolniczy, Warmia, Mazury, i jak można by opisać sytuację obecnie?
Jeżeli chodzi o pomoc rolnikom, to istnieje wiele organizacji, które je wspomagają, tak? Bo zarówno izby rolnicze, jak i ośrodki doradztwa rolniczego rzeczywiście są pomocne. Rolnicy częstokroć mają problemy czy z dobieraniem zbóż, czy na różnych płaszczyznach, więc te organizacje je doraźnie wspierają. Natomiast jeśli chodzi o jakąś taką pomoc stricte skierowano dla rolników, to trudno by się dopatrzeć. Owszem, rolnik może korzystać z różnych programów pomocowych, ale to wszystko kosztuje. To musi angażować własne środki. Tutaj nie widzę jak gdyby takiego wsparcia, żeby ten rolnik był tak hołubiony, że tak powiem, przez różne organizacje i tak. To, co powiedział pan Bogdan Aleksiejczuk. Producent skazany jest na pracę, na ponoszenie wysokich kosztów produkcji. Nie ma wpływu na cenę mleka bezpośrednio. Natomiast jeśli chodzi o sieci marketów, właśnie proponują takie ceny. Jeszcze tutaj bym widziała taki jakby inny kontekst, że z punktu widzenia konsumenta, że konsument kupując produkty do końca nie wie, skąd one pochodzą. Nie przeczytamy tego na etykiecie, bo one są na przykład pakowane w Polsce, ale nie wiemy, tak? Czyli te pozycjonowanie
produktu. Biedronka teraz już pakuje na Ukrainie swoje produkty.
A tak. Ale chodzi o to, żeby było wiadomo, że rolnik, że ten produkt został wyprodukowany w danym gospodarstwie, żebyśmy mieli tego świadomość, że on jest wyprodukowany w gospodarstwie pana A czy B i on został wyprodukowany z polskich produktów, tak? Bo są sytuacje, gdzie konsument nie wie tego.
Był taki program od rolnika czy z pola na stół, tak? Żeby to,
tak,
to
żeby skrócić
maksymalnie
tę
ścieżkę skrócić.
Tak, ścieżkę tych pośredników, bo wtedy
to nie działa, ta koncepcja?
Chyba ona do końca nie działa, tym bardziej, że ciągle nie ma tego przetwórstwa takiego przy gospodarstwach, bo chcielibyśmy kupić tanią wołowinę bezpośrednio z gospodarstwa, czy wieprzowinę.
Od sąsiada na przykład gdzieś, albo z gminy obok, albo z naszej gminy.
Jeżeli tanio, to z Ukrainy.
Zaczyna to
działać.
Rolniczy handel detaliczny jest wprowadzony, to raczkuje, ale sytuacja jest taka, że społeczeństwo jest wygodne. Jeżeli się popatrzy teraz na wieś, to można powiedzieć, że w co dziesiątym gospodarstwie wiejskim chodzi kura po podwórku, bo tego nie ma. Nowoczesność wyparła zwierzęta właśnie tego typu z gospodarstw. Łatwiej jest pojechać do Biedronki, do Lidla czy do innego sklepu wielkoobszarowego, powierzchniowego.
Tańsze, bo tam jest
i wygodnictwo.
Tańsze.
I w pewnym sensie wygodnictwo. Wiele osób wraca do takich przyzagrodowych hodowli, ale chcę tylko powiedzieć, że życie nie lubi próżni, nie lubi pustki. Coraz większa jest świadomość, ludzie szukają w internecie dostawców bezpośrednich, którzy wręcz są gotowi przywieźć pod drzwi, pod klamkę dobre, gotowe produkty przygotowane właśnie w odpowiedni sposób na wsi i to funkcjonuje w większych, mniejszych miastach, zaczyna funkcjonować. Tylko to nie jest problem dużych towarowych gospodarstw.
O detalu bardziej w tym
tak
momencie.
Jest. Tak jest. Tam jest miejsce niszowe dla tych mniejszych gospodarstw, które mogą tym się zająć i to produkować. Ja powiem, że ta obecna sytuacja straszna, ekonomiczna, ona zmiecie duże, potężne gospodarstwa dofinansowane, które pozwoliły sobie na nowoczesne technologie, wprowadziły do gospodarstw czasami może nie do końca dokładnie myśląc o przyszłości duży, drogi, potężny sprzęt, ale też ta sytuacja zmiecie mniejsze gospodarstwa, gdzie w wyniku zaniedbań, zaniechań nie ma następców w tych gospodarstwach. Po prostu w takim gospodarstwie niedoinwestowanym żaden młody człowiek nie chce podjąć ciężkiej, mozolnej pracy w tym gospodarstwie. I tutaj no niestety dojdzie do naturalnego zaniechania produkcji i to jest potężny problem. Ja powiem jedną może niepopularną rzecz. My w Polsce nie mamy żadnego programu narodowego na rolnictwo polskie. Po prostu cały czas zbywamy ten temat mówiąc o przepisach unijnych, o warunkach unijnych, o Komisji Europejskiej, która nam pozwala albo nie na pewne rozwiązania, ale czy my nie potrafimy sami przygotować swojego własnego programu?
Proszę pana, potrafimy, ale mamy ceny dumpingowe z Ukrainy. Mamy w tej chwili prawodawstwo i podlegamy dyrektywom z Unii Europejskiej, które jasno mówią o Zielonym Ładzie, o ograniczeniu emisji. Jak my możemy mówić, że to my nie potrafimy? Nie, proszę pana,
Wiem, to pan walczy, żeby tego nie było, żeby to było zaniechane.
Dlatego nie przypisujmy winy, to jest globalna polityka. My też nie jesteśmy sami na rynku. A propos cen dumpingowych, jakże ma ten młody człowiek chcieć zostać na gospodarstwie rolnym, jeżeli oferuje mu się zaniżone ceny produktów rolnych sprowadzanych z krajów
Mercosuru? To nie jest wina tego młodego człowieka.
To prawda, dlatego jeszcze raz, tam są potrzebne merytoryczne osoby, które się znają na rolnictwie i które dotrą do organów
rozwiązania.
Systemowe rozwiązania.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę. Halo?
Dobry wieczór. Agnieszka, województwo kujawsko-pomorskie.
Dobry wieczór, Boże, Pani Agnieszko. Witamy, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Ja bym chciała dodać głos branży drobiarskiej do dyskusji. Zostało powiedziane bardzo wiele istotnych i prawdziwych rzeczy. Ja bym chciała troszeczkę tą dyskusję jakby pogłębić i dodać głos branży drobiarskiej, o której Państwo wspominaliście. Ja może trochę bardziej w szczegółach. Branża drobiarska w Polsce jest odbiorcą zbóż, które produkują rolnicy. Trzeba pamiętać, że w Polsce około 70% zbóż produkowanych w Polsce jest skarmione do zwierząt hodowlanych. Około 30% to jest konsumpcja przez ludzi w postaci, nie wiem, pieczywa i tak dalej, natomiast 70% około to są zboża przeznaczane, 70% zbóż przeznaczane jest na paszę. I ja tutaj akurat no, dzwonię jako przedstawicielka branży drobiarskiej, która trzeba pamiętać, że jest jedną z najważniejszych gałęzi rolnictwa w Polsce, ponieważ jesteśmy jako Polska numerem jeden w produkcji mięsa drobiowego w całej Unii Europejskiej. Natomiast, a oprócz tego w roku 2023 osiągnęliśmy pozycję trzeciego państwa na świecie w eksporcie mięsa drobiowego. Także ta branża jest bardzo rozwinięta i bardzo dobrze zorganizowana i tak jak powiedziałam na samym wstępie, jest bardzo dużym odbiorcą, klientem dla zbóż produkowanych przez polskich rolników. To tak na wstępie. Który wątek chciałabym dyskusji pogłębić? Bezpieczeństwa zdrowotnego. Bardzo dużo było mówione o bezpieczeństwie żywnościowym. Ja się z tym wszystkim absolutnie zgadzam. Natomiast to, co teraz chcę powiedzieć, dotyczy bezpieczeństwa każdego z nas jako konsumenta, nas samych i naszych rodzin, naszych dzieci i tak dalej. Mięso drobiowe przywożone z Ukrainy w ilościach, jak zostało tu wspomniane wcześniej, około 250 tysięcy ton rocznie, odkąd wybuchła wojna, a więc mówimy o ostatnich 2 latach, to jest mięso, które następnie trafia na nasze stoły. My nawet nie jesteśmy tego świadomi. Tego mięsa nikt nie kontroluje. To mięso nie spełnia standardów. Unia Europejska wypracowała bardzo restrykcyjne normy dotyczące bezpieczeństwa mięsa. Instytucją, która dba o to, jest inspekcja weterynaryjna i ona w Polsce jest dobrze zorganizowana i bardzo pilnuje naszego zdrowia. Cała Unia Europejska pilnuje tego, żeby mięso drobiowe było dla konsumenta bezpieczne. To bezpieczeństwo oznacza na przykład bardzo liczne badania, zarówno w okresie tuczu zwierząt, jak i potem przetwórstwa, czyli uboju i tego przetwórstwa końcowego, na przykład termicznego. To są ogromne ilości przepisów i norm do spełnienia, związanych z ilością, nie wiem, z walką z patogenami, takimi jak salmonella, campylobacter, listeria. To są normy związane ze stosowaniem, zakazem stosowania wielu różnych antybiotyków. Jeśli te antybiotyki są stosowane w celach leczniczych, to przepisy mówią wyraźnie o okresach karencji. Nie wolno ileś dni zaprzestać stosowania antybiotyków.
Pani Agnieszko, zaraz pani będzie kontynuować. Mamy 5 minut do końca programu. Proszę jakoś próbować podać pytanie czy puentę, żebyśmy się jeszcze do tego mogli odnieść.
Chciałabym zwrócić na to uwagę, że to są setki, jak nie tysiące przepisów, które producenci w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej muszą spełnić. Natomiast po co to jest? Cel jest jeden, żebyśmy zdrowe mięso, spożywali mięso, po którym będziemy zdrowi. Mięso, które przyjeżdża z Ukrainy, tych norm nie musi spełniać. Pomijając aspekty finansowe, ekonomiczne, braku możliwości konkurowania z mięsem przywożonym z Ukrainy, które produkowane jest zdecydowanie w niższych kosztach, to przede wszystkim zwracam uwagę na to, że nie jesteśmy bezpieczni jako konsumenci takie mięso jedząc. Nikt nie dba o nasze zdrowie w tym momencie. I druga kwestia, redaktor zadał takie pytanie, czy inne organizacje w Unii Europejskiej też mają podobne spojrzenie. Jeśli chodzi o drobiarską, to tak. Zarówno organizacje ogólnoeuropejskie jak AWEC, jak i organizacje lokalne, czy we Francji, czy w Holandii, solidarnie z polskimi organizacjami branżowymi walczą o to, aby Unia Europejska przywróciła kontyngenty bezcłowe na wwóz mięsa drobiowego z Ukrainy. I tutaj nasz interes polskich organizacji branżowych, czy to będzie Polskie Mięso, czy KIDIP, czy KRD, są identyczne jak interesy właśnie rolników i ich drobiarzy, organizacji w całej Unii Europejskiej. Także chciałabym po prostu, dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na antenie. Chciałam zwrócić uwagę na ten aspekt zdrowotny i naszego bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo, pani Agnieszko. Bardzo ważne głosy. Proszę państwa, tutaj z naszej rozmowy, tutaj z tego, co mówi pani Agnieszka, też z tego, co my tutaj mówimy, to nasza rozmowa wystawia bardzo złe świadectwo naszym służbom granicznym, które, no nie wiem, istnieją, nie istnieją? Co to jest?
Bardzo dobre pytanie.
Sitko czy granica, że tak powiem?
Wczoraj odebrałem telefon od przedstawiciela rolnika, który jest na granicy i jak opowiada, proszę sobie wyobrazić, idzie 13 rolników wzdłuż torów, by sprawdzić, co jest tam przewożone, a na nich wychodzi grupa 40 dobrze zbudowanych mężczyzn niewiadomego pochodzenia. Rolnicy byli przestraszeni. Gdzie są służby graniczne? Nie zazdroszczę celnikom, bo jeżeli mówimy o miliardach dolarów obrotu, to ci celnicy są w zagrożeniu życia. Tam służby powinny być wzmożone i kontrole powinny być wzmożone. Zgadzam się w 100%. Ten głos był bardzo istotny rozmówczyni telefonicznej, dlatego że problem dotyczy nas wszystkich. Jakość i bezpieczeństwo. Jakość i bezpieczeństwo, jak mantrę powtarzam, dotyczy osób ze wsi, zarówno z miasta, bo jesteśmy wszyscy konsumentami, chcemy jeść najlepsze możliwe jedzenie. Także, drodzy państwo, łączmy się, wywierajmy wpływ na polityków. Ten protest nie jest bez przyczyny. Protestujemy nie dlatego, że nie mamy co robić. Protestujemy, by dbać o bezpieczeństwo żywnościowe Polski, by dbać o dobrze pojęty interes Polski i Polaków i o ich zdrowie.
Taki obraz mi się został w głowie z tych dni ostatnich. Napis na jednym z ciągników gdzieś we Francji. Czy w Niemczech. Nie jestem ekstremistą, jestem tym, który daje jedzenie na twój stół. I to chyba warto mieć tego świadomość.
Ktoś mądry powiedział, wy nam dajcie tylko godnie żyć. My będziemy produkować, pracować, dajcie nam godnie żyć. Jak za dużo polityki, za dużo tych układów mamy tego.
Po pierwsze, nie szkodzić. Stara tak. Maksyma też tak sprawdza się w rolnictwie, nie tylko w medycynie, jak widać. Drodzy państwo, tutaj stawiamy kropkę, ale ciąg dalszy nastąpi za 2 godziny o 21:30 w Radiu Maryja. Co dalej z rolnikami i rolnictwem? Tak brzmi temat naszych rozmów i o tym chcemy też pomówić w części tej późniejszej, wieczornej, radiowej. Zapraszamy, aby być z nami, z naszymi gośćmi. Mówimy więc sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.